W końcu pewnego wieczora dotarli na krawędź porosłej wrzosem wyżyny i nagle, jak zwykle wydawało się podróżnym, ukazała się u ich stóp głęboka dolina Rivendell i daleko w dole świecące latarnie domu Elronda. Zeszli w dolinę, przeprawili się mostem za rzekę i stanęli u drzwi, a wtedy cały dom rozbłysnął światłami i rozdźwięczał pieśnią, witając radośnie powrót Elronda. Hobbici za nim umyli się i posilili, w płaszczach jeszcze pobiegli szukać Bilba. Zastali go samotnego w jego pokoiku, zasypanym kartkami papieru, piórami i ołówkami. Bilbo siedział w fotelu przed małym, wesoło trzaskającym na kominku ogniem. Zdawał się bardzo stary, ale spokojny i senny. Kiedy weszli, otworzył oczy i odwrócił głowę. — Witajcie — powiedział. — A więc jesteście z powrotem. Jutro moje urodziny. Trafiliście doskonale. Czy wiecie, że kończę 129 lat? Za rok, jeśli pożyję, dorównam staremu Tukowi. Chciałbym go prześcignąć, ale zobaczymy. Po uroczystościach urodzinowych czterej hobbici zostali jeszcze w Rivendell kilka dni, przesiadując dużo ze starym przyjacielem, który prawie cały czas spędzał w swoim pokoiku, wychodząc tylko na wspólne posiłki do jadalni. W tych bowiem sprawach nadal przestrzegał punktualności i rzadko się zdarzało, by przespał godzinę śniadania lub obiadu. Siedząc z nim przy kominku, opowiedzieli mu kolejno wszystko, co zapamiętali ze swoich wędrówek i przygód. Z początku Bilbo próbował niby notować, lecz usypiał często, a budząc się mówił: — Jak to wspaniale, jak to cudownie, na czym to stanęliśmy? Wtedy musieli zaczynać swoje historie znów od miejsca, przy którym staruszek się zdrzemnął. Naprawdę wzruszył go i zainteresował najżywiej jedynie opis koronacji i zaślubin Aragorna. — Byłem oczywiście zaproszony na wesele — powiedział. Czekałem przecież na nie tyle lat. Ale gdy wreszcie do tego przyszło, jakoś nie mogłem się wybrać. Mam tutaj moc roboty, zresztą z pakowaniem rzeczy zawsze jest okropny kłopot. Tak minęły dwa tygodnie, aż któregoś ranka Frodo, spojrzawszy przez okno, stwierdził, że nocą osiadł szron i pajęczyny babiego lata zmieniły się w siatkę bieli. Nagle uświadomił sobie, że pora ruszać w drogę i pożegnać Bilba. Pogoda wciąż jeszcze trzymała się spokojna i piękna po najpiękniejszym lecie za pamięci ludzkiej. Ale nastał już październik. Można było spodziewać się lada dzień słoty i wichrów. A czekała Froda podróż daleka. W gruncie rzeczy jednak nie lęk przed zmianą pogody skłaniał hobbita do pośpiechu. Frodo czuł, że powinien wracać już do Shire'u. Sam podzielał to zdanie. Właśnie poprzedniego wieczora powiedział: byliśmy daleko i widzieliśmy wiele, a mimo to jakoś nie znaleźliśmy na świecie lepszego miejsca niż Rivendell. Nie wiem, proszę pana, czy dobrze się wyrażam, ale tutaj wydaje się, że odnajdujemy po trosze i Shire, i Złoty Las, i Gondor, i Królewski Dwór, i gospody przydrożne, i łąki, i wszystko naraz. A jednak czuję, nie wiem dlaczego, że trzeba wkrótce stąd wyruszyć. Jeśli mam być szczery, powiem panu, że niepokoję się o dziadunia. Masz rację, Samie. Tutaj wszystkiego jest po trosze, oprócz morza. — odparł Frodo i powtórzył jakby do siebie — oprócz morza. Tego dnia Frodo porozmawiał z Elrondem i postanowiono, że hobbici wyruszą nazajutrz. Ku ich radości Gandalf oznajmił: — Jadę z wami, przynajmniej aż do Bri. Mam interes do Batterbura. Wieczorem poszli do Bilba, żeby się z nim pożegnać. — No cóż... — Jeśli tak trzeba, to nie ma rady — rzekł Bilbo. — Szkoda. Będzie mi was brakowało. Przyjemnie było wiedzieć, że jesteście w pobliżu. ale teraz bardzo mi się chce spać. Podarował Frodowi swoją mitrilową kolczugę i żądło, zapomniawszy, że mu już raz te rzeczy dał. Ofiarował też siostrzeńcowi kilka książek poświęconych wiedzy i historii, a napisanych jego ręką cienkimi, pajęczymi literami w różnych okresach życia. Tomy oprawne w czerwone okładki i opatrzone wyjaśnieniem. Przełożył z języka elfów B.B. Samowi wręczył niedużą sakiewkę pełną złota. — To już ostatki zdobyczy ze skarbca Smauga — rzekł. — Przyda ci się zwłaszcza, jeśli zechcesz się ożenić samie. Sam zaczerwienił się po uszy. — Wam, młodzi przyjaciele, nic nie mam do ofiarowania prócz dobrej rady — powiedział Bilbo do Meriadoka i Pipina. A na zakończenie krótkiego kazanka dorzucił żarcik w stylu mówców szajeru. — Uważajcie, żeby wam głowy nie wyrosły z kapeluszy. Jeśli nie przestaniecie rosnąć w tym tempie, wkrótce kapelusze i ubrania będą za drogie na waszą kieszeń. — Jeśli ty chcesz pobić wiekiem starego Tuka, czemuż my nie mielibyśmy przerosnąć Bulroera? — spytał Pipin. Bilbo roześmiał się i wyciągnął z kieszeni dwie piękne fajki. Miały ustniki z masy perłowej, okute misternie rzeźbionym srebrem. — Myślcie o starym Bilbie, pykając z tych fajek — rzekł. — Zrobili je dla mnie elfowie, ale ja już nie palę. Nagle głowa mu się kiwnęła i na chwilę zasnął. Gdy się ocknął, powiedział — Na czym to stanęliśmy? — Aha, rozdawałem prezenty. To mi coś przypomina. Słuchaj, no Frodo, gdzie podział się ten pierścień, który ci kiedyś dałem? Zgubiłem go, Bilbo kochany, odparł Frodo. Widzisz, pozbyłem się go. Co za szkoda, westchnął Bilbo. Chętnie bym go znów zobaczył. Ale nie, głupstwa plotę. Przecież właśnie po to wyruszyłeś w podróż, prawda? Żeby się go pozbyć. Trudno się połapać. Tyle różnych spraw z tym się łączy. Zadanie Aragorna i Biała Rada i Gondor i jeźdźcy i południowcy i olifanty. Naprawdę widziałeś je samie? I pieczary, i wieże, i złote drzewa, i... A kto by tam spamiętał wszystko? Teraz widzę, że zbyt prostą drogą wróciłem ongi z mojej wyprawy. Szkoda, że Gandalf nie pokazał mi wtedy więcej świata. Tylko, że w takim razie spóźniłbym się na licytację mojego domu i miałbym z tym jeszcze gorsze kłopoty. No, dziś już i tak za późno. Zresztą uważam, że znacznie wygodniej siedzieć tutaj i słuchać o tych różnych dziwach. Po pierwsze, bardzo tu przytulnie. A po drugie, elfowie są na każde zawołanie pod ręką. Czegóż więcej pragnąć? A droga wiedzie w przód i w przód. Za drzwiami się zaczyna tuż, daleko zaszła droga ta. Kto może, niech ją goni już, niech w podróż nową puszcza się, lecz ja zdrożone nogi mam, światło gospody wzywa mnie. Prześpię się i wypocznę tam. Szepcząc ostatnie słowa piosenki, Bilbo zwiesił głowę na piersi i zasnął. Mrok wieczorny zgęstniał w pokoju. Ogień na kominku rozpalił się jaśniej. Przyjaciele patrzyli na śpiącego Bilba. Stary hobbit uśmiechał się przez sen. Czas jakiś siedzieli w milczeniu, wreszcie sam rozejrzał się wkoło na cienie tańczące po ścianach i zwracając się do Froda powiedział z cicha. — Coś mi się zdaje, proszę pana — że pan Bilbo niewiele napisał przez czas naszej nieobecności. chyba już nie napiszę naszej historii. Bilbo otworzył oczy, jak gdyby usłyszał tę uwagę, uniósł głowę. — No widzicie? Znowu mi się chce spać — powiedział. — Jeżeli mam czas na pisanie, lubię naprawdę tylko układać wiersze. Chciałem się zapytać, czy bardzo wielki sprawiłoby ci to kłopot, mój Frodo kochany, gdybyś trochę uporządkował moje papiery, zanim odjedziesz, to znaczy gdybyś pozbierał zapiski i luźne kartki i zabrał je z sobą. Rozumie się, jeśli masz ochotę. Widzisz, ja już nie mam dość czasu, żeby wybrać, co trzeba i skomponować i tak dalej. Sam mógłby ci pomóc. A jak to wszystko jakoś uładzisz, przywieziesz mi do przejrzenia. Obiecuję, że nie będę krytykował zbyt surowo. Oczywiście, zrobię to chętnie, odparł Frodo. Oczywiście, przyjadę wkrótce znowu. Teraz podróż nie grozi już niebezpieczeństwami. Mamy przecież nowego króla. Już on zaprowadzi spokój i porządek na drogach. Dziękuję ci, mój drogi, powiedział Bilbo. Zdejmujesz wielki ciężar z mego serca. I Bilbo znów zasnął głęboko. Nazajutrz Gandalf i hobici pożegnali Bilba raz jeszcze, wstąpiwszy do jego pokoiku, bo na dworze za zimno było dla staruszka. Potem pożegnali Elronda i domowników. Gdy Frodo stanął w progu, Elrond, życząc mu szczęśliwej podróży, rzekł: myślę, że nie będziesz miał po co wracać tutaj, jeśli bardzo się z tym nie pospieszysz. Mniej więcej o tej porze za rok, kiedy liście ozłocą się, nim opadną, czekaj na Bilba w lasach Shire'u. Ja będę z nim także. Nikt inny tych słów nie słyszał, a Frodo z nikim się nimi nie podzielił.